Gościem dzisiejszego podcastu Ciekawie przy kawie jest panna Anna, która zakochując się w bieganiu, wprowadziła wiele pozytywnych zmian w swoim życiu. Ania jest też mamą 18-miesięcznej, jeżeli się nie mylę, Nelson, i właścicielką jednego z najpiękniejszych brzuszków w pociąży, jakie ja widziałam i które można w ogóle zobaczyć u Ani na Facebooku, są zdjęcia, także na Instagramie polecam, żebyście sprawdzili. No i dziś właśnie z Anią będziemy rozmawiać o tym, jak rozpocząć przygodę z bieganiem, jak ją kontynuować w czasie ciąży i po porodzie bezpośrednio. I Aniu, czy ty byś chciała coś dodać do tego mojego wprowadzenia twojej osoby?
Dzień dobry. Przede wszystkim jest mi bardzo miło, bo takie bardzo miłe wprowadzenie. Mogę dodać, że Nelka ma 16 chyba teraz miesięcy. Tak mi się wydaje, ale już się sama gubię. To chyba tyle, no. Nie wiem, czy coś jeszcze można byłoby dodać.
No tam po jakimś czasie się już przestaje liczyć te miesiące na początku, to chyba jest taka właśnie mania liczenia tych tygodni wręcz, a później to już jakoś się tam zaciera człowiekowi i już człowiek nie ma głowy do końca, musi pomyśleć chwilę, żeby policzyć chyba.
Ja tylko czekałam na 15, wiesz, bo przez to, że jesteśmy we Francji, to ciągle mi się na początku myliło 14 po francusku z 40. I już było, i kurczę, tak sobie ciągle powtarzałam, że mówię, Boże, no takie proste. I przez to, że myślałam o tym za dużo, to cały czas mówiłam odwrotnie. I w którymś momencie stwierdziłam, że machnę na to ręką i będę mówiła, że Nelka ma 15. I już od tamtej pory cały czas mówiłam, że ma 15 i potem już sama nie wiem, czy ma 15, czy ma 16. Myślałam, że się nie będę wygłupiała i za każdym razem zastanawiała, jak jest 14, a jak jest 40. Więc sobie ułatwiłam sprawę i dlatego tak ten, ale to taka anegdota, bo to było właśnie na początku, jak się przeprowadziliśmy. Nelka miała 14, kiedy się zaczęliśmy uczyć francuskiego. I wiesz, jak ktoś nas zaczepiał tutaj na placu zabaw albo gdzieś, to każdy się mnie pytał, ile ona ma miesięcy. I ja tylko od razu sparaliżowana się zastanawiałam, czy dobrze pamiętam.
No, 40, a 14 to trochę taka... Pewnie by się zdziwili, gdybyś powiedziała, że 40 i spojrzeliby na Nelkę, to...
Tak, mówię, no... To często i tak sami patrzyli i w ogóle kto wtedy podaje w miesiącach, nie? Jak dziecko ma 40 miesięcy. Więc zawsze poprawiałam, mówię, nie, dobra, 14.
No wiesz, no francuski jest trudny, także nie ma się co dziwić, że jakieś tutaj komplikacje musiały być, zawsze są przy nabywaniu nowych umiejętności. Tak. I tak, a propos umiejętności nowych, i powiedz może nam na początek, jak wyglądało twoje życie przed bieganiem, nim zaczęło się to wszystko?
No, rzeczywiście byłam osobą bardzo rozrywkową, więc od sportu stroniłam, dlatego stąd w ogóle, to pewnie do tego też przejdziemy, ale stąd się wziął pomysł na bloga, w tym sensie, że ja rzeczywiście, bo wiesz, często tak się mówi, ktoś tam mówi, że miał niesportowy tryb życia, raptem zaczął trenować i tak dalej, ale ja naprawdę byłam bardzo, bardzo antysportowa. W tym sensie, że nie wiem, w podstawówce unikałam WF-u, w liceum w ogóle miałam zwolnienie z WF-u przez 4 lata, bo wolałam sobie chodzić na kawki i plotkować niż chodzić na WF. No tak naprawdę miałam tam poważną kontuzję, ale później już się z niej wyleczyłam, ale wiesz, jak zrobisz sobie taki rok przerwy, wszyscy już chodzili, ja nie chodziłam, to już mi się tak naprawdę trochę nie chciało chodzić, już się przyzwyczaiłam do tej dodatkowej godziny wolnego. I rzeczywiście dlatego, kiedy zaczęłam uprawiać sport, to po prostu wszystkich ludzi, którzy mnie znali z młodości, czy z dzieciństwa, czy z tego, jak byłam nastolatką, czy właśnie z okresu studiów, no to każdemu oczy wychodziły na wierzch, bo ja byłam ostatnią osobą w ogóle, która chciała kiedykolwiek uprawiać sport. A tutaj raptem na przykład, wiesz, spotykać taką Anię po latach i mówi ci, że no, tutaj przybyła maraton, tutaj się szukuje do maratonu w Berlinie. No i tak po prostu ludziom się wierzyć nie chciało, bo ja nie byłam w stanie przebiec 100 metrów. No i jakby stąd się wziął pomysł, że ja spotkałam kolegę właśnie, który mnie znał ze studiów. I jak pytał się, co o mnie słychać, ja mu powiedziałam, że przebiegłam właśnie swój maraton, no to po prostu też był w takim szoku, że mówi do mnie, Ania, musisz zacząć o tym pisać, bo no to jest tak niesamowita historia, że można było tak zmienić swoje życie, że po prostu musisz pokazać innym ludziom, że można. I jakby no po prostu zainspirowało go to, sam powiedział, że w takim układzie chciałby rzucić papierosy i też coś ze sobą zrobić. Do dziś chyba nie zrobił, ale wiesz, ale po prostu mnie namówił. Powiedział, że skoro, nie wiem, skoro mam, ja wtedy miałam chyba 29 lat, jak przybyłam swój pierwszy maraton, no to powiedział mi, że jeżeli koło 30 można naprawdę wywrócić swoje życie do góry nogami, można też dużo później, bo znam ludzi, którzy po 50 zaczęli biegać, ale jakby chodziło o to, że wiesz, że to nie jest żadne, bo mi się to kiedyś wydawało, że żeby przebiec maraton, to trzeba uprawiać sport od dziecka. No a tak nie jest. I chodziło właśnie o to, żeby pokazać, że można zmienić swoje życie w dowolnym momencie.
Ty jesteś osobą, która no, nie miała nigdy chyba problemów z racji tego, że tam nie ćwiczyłaś na tym WOF-ie i tak dalej, ale problemów z wagą u ciebie chyba nie było. Co? Nawet takich jak stare zdjęcia, jakieś tam te pierwsze twoje posty się przegląda, to tam nie widać, żebyś ty no, miała jakieś problemy z wagą. Raczej to nie było dla ciebie motywatorem chyba, co?
Nie było to dla mnie motywatorem. Ja się nawet śmieję, że mniej ważyłam.
No bo mięśnie są cięższe podobno.
Tak, więc rzeczywiście nie miałam problemu, ale wiesz co, to raczej wynikało z tego, że to znaczy tak, miałam taki problem, ale przez moment, dosłownie to trwało chyba rok, jak byłam nastolatką, wiesz, jak miałam z 15 lat, to wydaje mi się, że to jest normalne, bo często to widzę u dziewczynek w tym wieku, że raptem, wiesz, uda się, robią bardzo duże, pupa i tak dalej. I rzeczywiście wtedy ważyłam, jak nie wiem, jak miałam 15 lat, to ważyłam chyba 6 kilo więcej niż w tej chwili. Mm-hmm. Więc było tak, ale to był moment, no musiałam się, wiesz, pewnie to były jakieś hormony i tak dalej i pewnie to też było to, że jadłam wtedy jeszcze słodycze, to było jakby tak, że jadłam wszystko, na co miałam ochotę i pamiętam, że mniej więcej jak miałam 16 lat, jak byłam nastolatką, to zaczęłam myśleć o tym, że to, co jesz, ma znaczenie i wtedy po prostu zaczęłam się trochę tym interesować, ale bardziej, wiesz, nie pod kątem zdrowia. Wiadomo, jak masz 16 lat, to bardziej myślisz o tym, żeby dobrze wyglądać, niż być zdrową. Więc myślałam bardziej pod tym kątem. Mhm. I wtedy jakby zrezygnowałam na przykład ze słodyczy i tak mi zostało do dziś. Że to nie jest tak, że ja tam nie zjem sobie kawałka czekolady, ale wiesz, nie mam takiego zwyczaju, że idę na ulicę i kupię sobie batona, czy tam ciastko w cukierni, czy coś w tym stylu. Po prostu jakby mam to wbite w głowę, że tego się nie je. Ale to nie znaczy, że nie wiem, jak nie pójdę, no, że wiesz, jak pójdę do kogoś, ktoś mnie poczęstuje ciastem, które sam upiekł, to je zjem. Tylko tak jakby nie mam czegoś takiego, tak jak ludzie mówią często, że mam problem, bo jem słodycze, no to ja nie mam takiego problemu. Staram się, jeżeli mam ochotę, no to jem owoce, suszone owoce, albo na przykład sama robię jakieś desery, bo wtedy wiem, co tam włożyłam do środka i tak dalej. I już wtedy tak było, już wtedy jakby się tego nauczyłam, nie? Że to nie jest coś takiego, że po prostu się je batona, bo masz na niego ochotę i dlatego chyba nie miałam nigdy, powiedzmy, wiesz, odkąd tam, nie wiem, skończyłam 17 lat mniej więcej i to wszystko się unormowało, to rzeczywiście nie miałam takiego problemu, że tam miałam jakąś nadwagę, natomiast no po prostu nie było to zdrowe, bo nie ruszałam się, to znaczy ruszałam się bardzo dużo, ale właśnie jak się śmieję w klubach, więc tak naprawdę...
No taniec to taniec, wiesz, też się dużo spala.
Tak, więc byłam bardzo rozrywkowa, mało spałam, dużo imprezowałam także no po prostu w którymś momencie stwierdziłam, że to jest po prostu niezdrowe, wiesz, to, że na przykład tam w miarę dobrze wyglądasz w tym sensie, że nie wiem, właśnie nie masz dodatkowych kilogramów czy coś takiego, niekoniecznie znaczy, że się dobrze odżywiasz i jesteś zdrowa, więc ja po prostu w którymś momencie jak paliłam też dużo papierosów jeszcze wtedy, bo powiedzmy, że tak właśnie zaczęłam palić, jak miałam tak z 16 pewnie lat, ale to tak trochę. No ale jak miałam 20, powiedzmy tak do 24 roku życia, no to paliłam dużo i tak normalnie, nie wiem, typu paczka dziennie. Mhm. I to był ten moment, kiedy stwierdziłam, dobra, wypadałoby rzucić papierosy, wypadałoby jakby zmienić styl życia, bo nie będę coraz młodsza i nie będę coraz lepiej wyglądać. I to był taki moment przełomowy, że w którymś momencie po prostu jakby dotarło to do mnie, że już nie ma co tego odkładać i przeciągać, bo tak sobie myślałam od 20 roku życia, że trzeba będzie kiedyś te papierosy odstawić. No i jakby w którymś momencie to do mnie doszło, że to może jest ten moment. I wtedy rzeczywiście z dnia na dzień rzuciłam palenie, zapisałam się na siłownię, zapisałam się na basen, od razu zaczęłam trenować 5 razy w tygodniu, bo ja tak mam, że już jak coś zacznę robić, to lubię to tak robić na 100%. I nie namawiam do aż takich radykalnych zmian wszystkich, tylko że wiesz, ja to zrobiłam stopniowo. To nie jest tak, że ja zaczęłam na przykład 5 razy w tygodniu biegać. Ja w ogóle wtedy jeszcze nie biegałam, tylko na przykład raz szłam na basen, następnego dnia szłam na pilates, następnego dnia na trening taki bardziej siłowy. Nie robiłam takich samych rzeczy dzień po dniu. Tylko po prostu zależało mi na tym, żeby wyrobić w sobie nawyk. I wiedziałam, że jak już wyrobię w sobie nawyk taki, że na przykład codziennie po pracy mam trening, no to już potem będę uratowana. I chyba tak, no naprawdę tak rok robiłam, że codziennie po pracy szłam na ten i dzięki temu tak mi to wiesz, weszło w krew, że, no, że trenuję regularnie do dziś, a to już było, kiedy to było? No już 9 lat temu. Także...
Zresztą, Ania, coś mamy jakieś tło tam, nie, że jak ja mówię pytanie, to słyszę, no teraz nie słyszę, to nie wiem, czy to ten mikrofon, czy dlaczego mamy tak, że jakieś echo ja słyszę i mi...
Nie wiem. Nie mam pojęcia.
Bo teraz go nie ma, a przed chwilą jak zaczynałam mówić, to było. I nie wiem, czy to ten mikrofon, czy coś innego tam...
To wyłączę w ogóle, co?
No, to może wyłącz i ten, bo nie wiem, z czego to wynika, no ale...
Dobrze, będę gadała, tak?
Nie zobaczę. A ty nie słyszysz tego echa, że podwójnie jakby mnie słychać?
Nie.
Dobra, to może lecimy dalej. Słuchaj, no bo tutaj mówiłaś, czyli jakby to, bo moim zdaniem w ogóle podstawą takiego zdrowego odżywiania jest to, żeby odrzucić słodycze i ty mówisz, że u ciebie to bardzo wcześnie w sumie nastąpiło, tam 17 mówiłaś, że już jakoś tak sobie...
Tak, bo przepraszam, że ci tak się, wiesz, wytnę ten, ale ja pamiętam to do dziś, że ja po prostu miałam takie dziwne nawyki, wiesz, na przykład, że nie wiem, jak wracałam ze szkoły właśnie w liceum, czy tam, wiesz, pod koniec podstawówki, to na przykład jak włączało się telewizor i tam, nie wiem, z mamą oglądałyśmy sobie Klan, czy cokolwiek wtedy innego, jak miałam tam z 14 lat, to wiesz, to była do tego jakaś tam pseudokawka typu cappuccino i batonik na przykład. I tak było codziennie. I takie rzeczy gdzieś tam się odkładają, jak jest się młodym, jeśli się nie chodzi na WF. I dlatego, jak byłam właśnie no, w tym okresie dojrzewania, no to rzeczywiście było tak, że wiesz, że gdzieś tam ważyłam o kilka kilo za dużo i wtedy pomyślałam sobie, dobra, no to po prostu trzeba z tego zrezygnować, bo to jest głupie, że jem słodycze. Więc wtedy tak jakby sama sobie to wbiłam do głowy, że to jest po prostu niezdrowe i że jak wyeliminuję jakiś taki nawyk, no to i tak nie będę musiała uprawiać sportu, którego nie
ale w tym kontekście to zrobiłeś. A słuchaj, no bo też jakby muszę się zapytać, bo to jest coś, no, z czym chyba miliony ludzi mają problem właśnie, że postanawiają sobie odłożyć słodycze, tak? A jednak no, jest bardzo ciężko zrezygnować ze słodyczy. Tutaj już różne są na to sposoby i teorie i tutaj też często się mówi, że jakby mózg wręcz żąda słodkiego, bo najszybciej ma z tego energię i tak dalej, to powiedz mi, jak to by się w ogóle to udało jeszcze w takim wieku, gdzie człowiek chyba nie ma aż takiej świadomości właśnie budowania nawyków i eliminowania tych, które niekoniecznie są dla niego super.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę jak mamy lat naście, to jest nawet łatwiej trochę takie rzeczy zrobić, bo mi się wydaje, że my wtedy za wszelką cenę chcemy dobrze wyglądać, tak jak sobie to teraz przypominam. Mhm. Jakby nie mówię tego, mówię to teraz, wiesz, jakby ze świadomością dzisiejszą, bo mam dużo koleżanek, z którymi rozmawiałam. Na przykład fajnym miejscem dla mnie do takich rozmów było kilka lat temu, mieszkałam w Londynie i tam pracowałam w butiku w Gucci. I wiesz, i tam były takie dziewczyny, wszystkie były po prostu jak z żurnala, modelki i tak dalej, no bo wiadomo, że trzeba było dobrze wyglądać. I my tam sobie często rozmawiałyśmy o żywieniu na przykład i w ogóle. I wiesz, że większość z nich opowiadała mi, że na przykład miały anoreksję, albo muli, nie? Właśnie na przykład, kiedy miały 16 lat, że wylądowały w szpitalu, wiesz, na przykład, nie wiem, była dziewczyna, która mi powiadała, że przez 2 lata jadła codziennie tylko jedną kromkę chleba i gałkę lodu, czyli kompletnie w ogóle niezdrowe, wiesz, już później nie miała okresu i tak dalej, no po prostu żadnych witamin, żadnych wartości, nic. A jadła to dlatego, że lubiła i oprócz tego wiedziała, że dostarczy sobie trochę tłuszczu i cukru, co ją będzie trzymało przy życiu. Bo wiesz, bo mam wrażenie, że jak mamy 16 lat, to po prostu tak nam zależy na tym, żeby dobrze wyglądać, że potrafimy sobie, kurczę, wszystkiego odmówić. Nie wiem.
No ale zobacz, tak... właśnie w kontekście tej historii, którą teraz opowiedziałaś, no to twoja historia jest tym bardziej jakby taka imponująca, no bo właśnie przeważnie dziewczyny wybierają taką drogę, że jedzą to, co dalej, co lubią, czyli to słodkie, tak jak ona sobie zostawiła te lody, które praktycznie no tam nie ma żadnej wartości w tych lodach, takiej fajnej, powiedzmy. I ona zostawiła sobie te lody, ale wszystko inne wycięła i tą kromkę chleba, bo chleb lubi, tak jak ci opowiadałaś, że po prostu jadła to, bo to lubiła. I nie było takiego mądrego podejścia, że aha, to wyeliminuję słodycze, ale wszystko inne dalej jem normalnie, nie wiem, dołożę trochę warzyw i na pewno tam to będzie 100 razy lepsze rozwiązanie niż później te 2 lata w szpitalu, bo mam anoreksję, nie? Więc jakby tak. Tutaj jest zadziwiająca ten twój wybór jeszcze w takim wieku, gdzie właśnie większość takich osób, tak jak mówisz, które aż za bardzo zafiksują się na tym dobrym wyglądzie, no to właśnie się tak kończy, że jakaś tam anoreksja albo bulimia.
Wiesz co, teraz tak sobie myślę, że duże znaczenie i jakby tutaj osobą, której można za to podziękować, myślę, że jest moja mama, która też jakby razem ze mną zaczęła te zmiany wprowadzać w życie.
No właśnie chciałam się zapytać, czy wsparcie rodziny, bo to jest kluczowe przeważnie, na tak, szczególnie dla takiej młodej dziewczyny, nie?
Tak, i ona, wiesz co, to znaczy moja mama nie miała wtedy żadnej wiedzy, to nie było tak, że nie wiem, że na przykład, wiesz, ja się uczyłam od niej, tylko było tak, że tak jakby razem coś wprowadzałyśmy. I to było fajne, bo dzięki temu, że nie wiem, że ja na przykład mówiłam, dobra, wiesz co, chyba trzeba zrezygnować ze słodyczy, no to moja mama mówiła, no ja dlatego w ogóle nie kupuję, to tylko na przykład tam ojciec kupuje i mówi, to my nie jemy. I to było fajne, że ja tak jakby wiedziałam, że... Bo wiesz, często tak jest, że potem nawet twoja własna mama mówi ci, nie wygłupiaj się, dobrze wyglądasz i coś tam. A to było fajne, że ona tak jakby mówiła, nie no rzeczywiście, okej, słodycze nie są zdrowe, nie jemy. I do dziś ona po prostu, wiesz, na przykład jak przyjeżdżamy właśnie z moją wodzianką do mojej mamy, z Konradem jak przyjeżdżamy, to moja mama na przykład piecze 2 ciasta i jedno to jest szarlotka normalna, a drugie to jest szarlotka na przykład z mąki gryczanej i bez cukru i to jest ta dla mnie, której Konrad nie lubi, a ja na przykład lubię i to jest fajne, że tak jakby jej to wszystko zostało do dziś. Nawet mam wrażenie, że jest trochę bardziej taka, wiesz, ekstremalna w tym niż ja. Więc sporo się nauczyła. Pamiętam, że na przykład jak ja się, już później, jak ja się też interesowałam na przykład detoksami, to raz sobie pojechałam, pamiętam kilka lat temu na jakiś detoks taki warzywny. Później moja mama pojechała i moja mama tak jej się to spodobało, że teraz jeździ regularnie co roku już od wielu lat. Więc, a ma 72 lata. Czy jeden, przepraszam, 71. I jakby to wszystko zostało, także no fajne było to, że mogłam na to liczyć, bo wiem, że często tak jest, że jak my zaczynamy wprowadzać takie zmiany, no to na przykład szczególnie właśnie rodzice, którzy są starsi, mają inne przyzwyczajenia, no to usłyszymy, że wydziwiasz, kiedyś wszyscy jedliśmy mąkę i nie było żadnego problemu, a teraz wymyślają, że pszenica jest niezdrowa albo coś tam, nie? Więc jakby u nas to było fajne, że jak ja mówiłam, słuchaj, nie wiem, tak jak teraz mówię, nie jem pszenicy, to moja mama mówi, dobrze, to zrobię ci ciasto z mąki gryczanej. Mhm.
No to jest bardzo zauważalne też teraz, jak, no bo zarówno ty, jak i ja mamy małe dziecko, więc to jest też wszystkie ciocie i wujkowie też się pewnie dziwią, że na przykład, a dlaczego ty nie dajesz zwykłego chleba, a dlaczego cukru, ty jadłaś, teraz ostatnio słyszałam, że przecież ty jadłaś truskawki z cukrem i co, i żyjesz i wszystko w porządku, to dlaczego dziecko ma nie jeść truskawek z cukrem, nie? Mhm. Jeszcze śmietaną najlepiej podlewanych.
No tak, ja nie pilnuję tego aż tak bardzo, to znaczy daję wszystkiego po trochu, bo też wiem, że Rudzik nie byłby zadowolony, jakbym tutaj wprowadzała swoje te, to znaczy po prostu wyznaję te same zasady, czyli staram się, żeby wszystko było przygotowane przez nas i było z jak najmniejszą ilością przetworzonej żywności. We Francji jest akurat fajnie, teraz jesteśmy we Francji, więc jest o tyle dobrze, jest bardzo dużo warzyw, świeżych owoców i się samemu bardzo dużo gotuje. Ale jestem wobec siebie bardziej trochę chyba restrykcyjna niż wobec dziecka, z tego względu, że od początku też chciałam, żeby się przyzwyczaiła do różnych rzeczy, więc nie chciałam, żeby potem na przykład miała jakieś nietolerancje i tak dalej, więc dawałam jej wszystkiego po trochu próbować.
No, no też na pewno w 100% się nie uchowa, szczególnie jeżeli dziecko na przykład my za chwilę wysyłamy do żłobka, ponieważ ja wracam do pracy, no to też no nie ma opcji, żeby ktoś tam w żłobku za nią chodził i pilnował, tak, że jak jakaś mama przyniosła muffinki, bo inne dziecko ma urodziny, to że moje dziecko tego nie zje, nie wiadomo czemu, nie? No więc też się nie oszukuję, że mi się uda nie wiadomo jak długo uchować ją od tego cukru.
Tak, ale wiadomo, żeby jak najmniej tego było, no, no jasne. Mhm.
Dobra, słuchaj, no bo to teraz może powiedz nam troszeczkę, już tu zaczęłaś mówić, że taka osoba, która tutaj no, sport bardzo omijała, nie lubiła ćwiczyć i jeszcze do tego tutaj mówisz palenie papierosów, imprezki i tak dalej, i nagle stwierdza, że zacznie biegać, tak? Ja rozumiem, tak tutaj wywnioskowałam przynajmniej, że u ciebie takim tym nawykiem kluczowym pierwszym, który wykluczyłaś, to było jakby zamieniłaś, to było to, że zamieniłaś palenie papierosów na aktywność fizyczną, tak?
Tak, bo ja bardzo lubiłam palić papierosy i zawsze o tym jakby mówiłam, wiesz, wprost tak jak... To jest ciekawe, bo ja paliłam tak naprawdę 10 lat, i powiem ci, że nie wiem, no bo pewnie jakiś tu specjalista by się wypowiedział, że tam wiesz, że to tak nie jest, ale jakby wydawało mi się, że mimo tego, że paliłam 10 lat, to nie byłam nigdy uzależniona fizycznie od papierosów, dlatego że ja potrafiłam na przykład, wiesz, pojechać, nie wiem, na 2 tygodnie i nie zapalić papierosa, mimo tego, że tak dużo paliłam i długo.
A może się nie zaciągałaś, słuchaj, bo ja mam taką teorię, ja też właśnie tak potrafiłam, też miałam taki okres, gdzie mieszkałam z taką koleżanką, która tam, no, co paczkę dziennie paliła i później ja przy niej też zaczęłam tam dosyć intensywnie palić, a później wyjechałam do Szkocji i to z dnia na dzień też właśnie się skończyło po prostu.
Nie, zaciągałam się cały czas.
Tak, bo ja stwierdziłam, że ja się chyba nie zaciągałam, skoro tak z dnia na dzień potrafiłam to zostawić gdzieś tam i w ogóle mi nie brakowało, nie? Już pomijam fakt, że to się skończyło, mi w ogóle nie brakowało tych papierosów później, nie?
Nie, to ja normalnie paliłam, tylko że jakby, wiesz co, no, po prostu bardzo to lubiłam i dlatego przez pewien czas, tak jak sobie myślałam, że mam rzucić, spróbowałam kilka razy i za każdym razem jakby myślałam sobie, że jednak za bardzo to lubię.
Ale czy ty lubiłaś samo jakby uczucie palenia, czy to na przykład, że z kimś tam sobie rozmawiałaś na tym papierosku, albo o czymś sobie myślałaś? Czy wiesz w ogóle, co tam konkretnie z tego lubiłaś? Czy...
Jedno i drugie.
Jedno i drugie.
Bo pamiętam, że na przykład bo właściwie od początku, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, to od początku byłam dziennikarką i pamiętam, że jak pracowałam w radiu, to na przykład było, właśnie najbardziej nie umiałam sobie, tak jak byli ludzie, którzy wiesz, mówili, że nie potrafią na imprezę pójść i nie palić, to ja na imprezie jeszcze mogłam nie palić, ale ja nie umiałam nie palić w pracy, bo wszędzie, gdzie pracowałam, to ludzie palili i to było normalne, że na przykład, nie wiem, jak dzwoniłam i musiałam z kimś nagrać rozmowę przez telefon i ktoś mi mówił, pani Aniu, to za 15 minut, dobra, ja teraz coś załatwię i ten, no to wiesz, to co ja miałam przez te 15 minut robić? No to wychodziłam na papierosa. Oczywiście jak wychodziłam na papierosa, to za chwilę 15 minut czekał inny kolega, który miał kogoś nagrać, więc jak wracałam z papierosa, spotykał mnie przedtem, mówił, chodź, ja idę zapalić, chodź jeszcze ze mną zapalić. I to tak wyglądało. Ale wiesz, no to robiłam tak, że potem wychodziłam z nimi na papierosa i nie paliłam. Mhm. I dzięki temu mi wtedy nie brakowało tych rozmów. Ale ja po prostu, no lubiłam to. Ja lubiłam nawet czasami tak sobie, bardzo rzadko w ogóle paliłam sama, ale czasami lubiłam sobie na przykład zrobić kawę i tak sobie usiąść i zapalić papierosa, bo to był dla mnie taki element relaksu. I to są na pewno takie przyzwyczajenia do jakichś, nie wiem, no takie rytuały. No i dlatego wiedziałam, że jeżeli mam rzucić palenie na serio, to muszę sobie właśnie wymyślić inny rytuał. I dlatego to było dla mnie jednoznaczne, że od razu zaczęłam trenować, bo też wiedziałam, że słyszałam o tym, jak nam wszyscy mówili, że wtedy się je więcej i tak dalej, więc wiedziałam, że muszę coś takiego zrobić, żeby tak mnie to zajęło, żeby to po prostu tak, wiesz, bezboleśnie tak jakby przeżyć. Mhm.
A powiedz mi, czy, bo jakby co było takim bodźcem w tym momencie, czy coś się wydarzyło takiego w twoim życiu, no jeżeli nie chcesz o tym mówić, to też spoko rozumiem, że stwierdziłaś, że właśnie no teraz muszę rzucić to palenie, no bo mówiłaś też, że wcześniej niby tam próbowałaś, były jakieś próby nieudane i potem nagle tak kurczę z dnia na dzień jednak się udało, to czy coś było takim, jakieś wydarzenie w twoim życiu, czy po prostu, nie wiem, spłynęła na ciebie świadomość, muszę jednak rzucić to palenie, olśniło mnie, bo to jest niezdrowe.
Było dużo, dużo rzeczy się na to nałożyło i to było tak, że ja po prostu myślałam o tym od dawna tak naprawdę. Mm-hmm. Tak jak mówię, nie wiem, ja już jak miałam 18 lat, to mówiłam sobie, że jak będę miała 20 lat, to rzucę, jak miałam 20, to że później i tak to odkładałam. I wydaje mi się, że wiesz co, wcześniej jak rzucałam, to problem polegał na tym, że to nie była moja decyzja. To była na przykład dlatego, że nie wiem, mama mnie prosiła, która nie paliła. To było dlatego, że nie wiem, jakiś tam powiedzmy ówczesny na przykład chłopak mnie prosił, żebym nie paliła, czy ktoś tam. I ja wtedy, i to było takie głupie, bo ja mówiłam, że no dobra, ja to nie będę palić. To nie było dlatego, że ja nie chciałam palić, tylko dlatego, że ktoś mi mówił, że mam nie palić. I dlatego uważam, że ze wszystkimi nałogami tak jest, że to my sami musimy chcieć z tego zrezygnować, bo jeżeli tak nie zrobimy, no to potem się kończy tym, że no to przy kimś nie palimy, a jak do pracy pójdziemy, to już sobie zapalimy, nie? I to jest zupełnie bez sensu. I dlatego jakby no, trzeba było trochę tego czasu i rzeczywiście tak było, że ja po prostu pamiętam do dziś, że to były moje urodziny 25. I ja po prostu, wiesz, pomyślałam sobie, no, że spoko, no 25 to nie jest dużo, ale to nie jest tak, że ja będę, ale to już jest tak, że z każdym rokiem coraz bardziej będzie widać to zmęczenie i czuć, a nie, że to jesteś w takim wieku, że wiesz, że 17. I dlatego jakby dotarło do mnie, że jeżeli chcę dobrze wyglądać, dobrze się czuć, nie być zmęczona następnego dnia po imprezie, no to fajnie byłoby te papierosy rzucić, no.
Ja też mam wrażenie, że właśnie jak się ma taką osobę, że na przykład jak rzucasz palenie, czy też rzucasz słodycze dla kogoś jakby, to też jest osoba do obwiniania inna niż ja sam, bo jakby możesz powiedzieć, a bo ty mnie nie dopilnowałeś z tymi papierosami, no podobno tobie też zależy, to dlaczego mi nie pomagasz i jakoś mnie tu bardziej nie wspierasz, nie strofujesz, że mam rzucić te papierosy, to tak trochę taka chyba też jest dodatkowa wymówka wtedy.
Tak, to prawda.
Dobra, czyli wtedy zaczęło się od siłowni i pływania i tam takich właśnie różnych treningów, ale to jeszcze nie było bieganie, tak?
Tak, to jeszcze nie było bieganie. Najpierw się zaczęło od tego, że ja właśnie musiałam coś sobie wymyślić, więc się zapisałam na siłownię i chodziłam wtedy na zajęcia grupowe. Mhm. To było dla mnie totalną nowością, no bo tak jak mówię, ja nie uprawiałam sportu, więc no po prostu zaczęłam od jakichś tam najprostszych zajęć typu tam, nie pamiętam, jakiś pilates i tak dalej, też wiadomo, no jest pilates i pilates, ale chodzi o to, że wiedziałam, że nie jestem na przykład dobra wydolnościowo, więc na przykład takie spokojniejsze treningi będą dobre na to, żeby w ogóle, wiesz, nie wstydzić się tego, że jesteś w grupie z ludźmi i tak dalej. No i dlatego zaczęłam od takich spokojniejszych, ale po prostu, ponieważ w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest, nie wiem, body pump, co to jest pilates, a co to jest jakiś step i tak dalej, no to ja po prostu chodziłam na wszystko po kolei, co mi akurat pasowało godzinowo po pracy, po to, żeby zobaczyć, co mi się podoba. Mhm. I na przykład, nie wiem, odkryłam, to też oczywiście zależy, bo potem pamiętam, że jak byłam w Londynie, to na przykład były takie świetne zajęcia step, które mi się bardzo podobały, ale ogólnie na przykład odkryłam wtedy szybko, że podobają mi się te bardziej siłowe, na przykład ze sztangą, podoba mi się pilates, ale na przykład nie podobają mi się taneczne z układami, bo mam bardzo słabą pamięć ruchową i jakby wiesz, za dużo mnie to kosztuje myślenia w czasie treningu, niż mam z tego frajdy i przyjemności. I wtedy pomyślałam sobie, no to po co mam na to chodzić, jeżeli ja się tylko stresuję, bo i tak nie jestem w stanie zapamiętać tych kroków i tak dalej. Potem bez sensu, bo i tak nie zrobię tego treningu tak, jakbym chciała. Jakby chodzi o to, że zrozumiałam, że w sporcie, sport też ma ci sprawiać przyjemność. I jedno ci się podoba, drugie nie. I to jest fajne na przykład wiedzieć, że nie wiem, wiesz, są ludzie, którzy uwielbiają wszystkie te takie taneczne typu zumba czy coś. Ja na przykład nie lubię, bo no bo właśnie nie pamiętam układu.
A podobno i oni zawsze tak mówią, że trzeba więcej pochodzić, to się będzie pamiętać, bo ja też właśnie no step mi tak właśnie nie idzie, że tam, bo tam też są takie układziki na stepie przecież, że, tak, że się przeskakuje.
Tak, ale ja ci powiem, że to zależy od prowadzącego, bo właśnie na przykład, dlatego już się nie daje namawiać na takie, nie daje sobie wymawiać takich głupot, że to trzeba pochodzić. Bo na przykład w Londynie pamiętam, że jak chodziłam na siłownię, to wiesz, pamiętam, że od razu się zapisałam i tak sobie pomyślałam, o kurczę, nawet nigdy nie byłam, wiesz, po angielsku, czy ja będę wiedziała, o czym oni do mnie mówią, bo wiadomo, że w każdym domu, no ale niby na zajęciach sportowych to wszędzie są te po angielsku i tak nazwy. Ale wiesz co, była tak fajna babka, która po prostu był w ogóle straszny wycisk. To były chyba najtrudniejsze zajęcia ze wszystkich, bo pot się lał, jak nie wiem co, ale były tak proste te układy, wiesz, że no to już ja naprawdę jestem totalnym imbecylem, jeżeli o to chodzi. I no i jakby w ogóle nie musiałam myśleć, to się robiło automatycznie, bo ona tak to prowadziła, że była frajda, świetna muzyka, wyciskało się z siebie siódme poty i nie trzeba było zapamiętywać za dużo, tylko te układy były, wiesz, po prostu parę tylko ruchów i jedziemy jeszcze raz to samo i jeszcze raz to samo. To były jedyne zajęcia, które były tak proste.
I to były stepowe właśnie, tak? Step.
Tak, i wtedy pomyślałam sobie, że... ale cieszyłam się, że wiesz, że mimo tego, że się zraziłam, bo wielokrotnie byłam na stepie i mi się to po prostu nie podoba, bo właśnie nie lubię tego zapamiętywania, tego rzucania nazw i tak dalej. No po prostu ja nie jestem, wiesz, na pewno jak ktoś więcej na to chodzi, to ten, ale jakby ja muszę mieć przyjemność na przykład z takich zajęć, to od razu, no bo jeżeli ja idę na kilka i na przykład, nie wiem, body pump od razu mi się podoba, czy nie wiem, pilates, czy coś tam, no to po co ja mam na przykład 10 razy chodzić na step, aż mi się spodoba, jeżeli są inne, które mi się podobają od razu. I ja dlatego tak jakby rezygnowałam z tego, bo mi było szkoda czasu na to, żeby ten, ale właśnie dzięki temu się nie zraziłam i stwierdziłam, że a dobra, pójdę, bo jest jakaś inna babka, zobaczymy, jak to robią w Londynie. No to było super, to były w ogóle moje ulubione zajęcia, no ale to właśnie zależy, na kogo się trafi, bo potem też poszłam sobie na zajęcia już, które prowadził taki gość, świetny był, no ale miałam wrażenie, że wiesz, jeszcze do tego się chyba popisywał, że jest taki super z tymi tanecznymi rzeczami, no bo to ja już nie wiem, jak bardzo trzeba było być zaawansowanym jakby w tych wszystkich nazwach i ten, żeby nadążyć. I na pewno, no nie wiem, na pewno wiesz, niektórym to się podoba, mi się nie podoba. Ja wolę wtedy robić przysiady ze sztangą.
No bo to właśnie... No bo to właśnie... Jest chyba tak, że jak nie nadążasz za tym robieniem, no to ja tak przynajmniej miałam, to stoisz na tym stepie i patrzysz, co ta reszta robi i próbujesz niby to zrobić, ale tak naprawdę stoisz jak takie ciele i się wkurzasz, że ty przyszłaś na trening, a stoisz, tak? I nie ma tego treningu, bo patrzysz, co masz robić i się zastanawiasz właśnie, nie? Że kurczę.
Tak, dlatego, no właśnie dlatego na przykład, wiesz, no tak jak mówię, mi się to nie podobało, ale to też zależy od prowadzącego, bo u kogoś innego mi się podobało. Natomiast dlatego wiesz, zawsze jak ktoś się mnie na przykład pyta, bo mówi, że chciałbym się zacząć ruszać i od czego ma zacząć, no to ja mówię, że wydaje mi się, że ja intuicyjnie poszłam dobrą drogą, że na przykład zaczęłam od tego, że po prostu się zapisałam do klubu fitness. Wtedy pamiętam, że to była jakaś sieć klubów, więc ja miałam siłownię koło domu i koło pracy i specjalnie tak zrobiłam, to znaczy w ogóle w budynku, w którym pracowałam była siłownia, obok była jeszcze jedna z tej sieci i jeszcze jedna była koło mojego domu i ja dzięki temu wiedziałam, że nie mam już wymówki, że na przykład mogę iść od razu po pracy, jak mi nie pasują zajęcia tam, to mogę iść godzinę później koło domu, jak już wracam z pracy i tak dalej, więc tak to sobie ustawiłam, żeby ten, więc dzięki temu też miałam różnych instruktorów, mogłam sobie wyczuć, które zajęcia mi się podobają, które nie i to się stało takim moim nowym nałogiem, że wiesz, że ja jeździłam tak naprawdę po całej Warszawie, bo tam nie wiem, ich było chyba 12 wtedy w tej sieci czy coś takiego, i wybierałam sobie zajęcia, albo na przykład jak już miałam ulubionego prowadzącego, to patrzyłam, gdzie on jeszcze prowadzi, sobie po prostu jeździłam na inne zajęcia z nim. Także to się stało takim moją nową zajawką, tak jak wcześniej, nie wiem, clubbing, no więc to było fajne.
A powiedz mi, jak jakby tutaj jaka jest droga z tej siłowni do biegania? Czy ktoś ci tam na siłowni powiedział, o może zacznij biegać, czy jak to wyszło, że zaczęłaś biegać? Czy ty chciałaś wcześniej?
Nie lubiłam w ogóle biegać i nie chciałam. Natomiast było tak, że na przykład jak się do Londynu przyniosłam, to już byłam uzależniona powiedzmy od regularnej aktywności fizycznej i nie miałam wtedy jeszcze na początku żadnego karnetu na siłownię. No i nie za bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, a po kilku dniach już czułam, że muszę na przykład iść na trening. I to był jeszcze taki moment, wiesz, w moim życiu, że nie znałam... Ja po prostu musiałam chodzić na zajęcia, bo nie umiałam na przykład sama sobie ułożyć treningu na siłowni. I jakby na przykład dzisiaj, jak nie miałabym gdzie, to bym sobie po prostu wyszła przed dom i bym sobie zrobiła trening, wiesz, bez sprzętu nawet. A wtedy nie miałam takiej wiedzy, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc pamiętam, że wtedy mój były facet mi powiedział, że no to idź pobiegać. I tak sobie myślałam, mówię, no ale przecież nie umiem biegać w ogóle. To była moja pierwsza próba, że tam wyszłam na 12 minut chyba pobiegać. Kompletnie nieudana, za szybko i w ogóle bez sensu nawet ten. I potem się zniechęciłam i nie chciałam biegać. Ale pamiętam, że w Londynie takie swoje pierwsze kroki stawiałam, że czasami po prostu nawet przed pracą wychodziłam tylko na 15 minut, żeby tak po prostu się chwilę poruszać. Więc jakby można powiedzieć, że tam zaczynałam, ale to było bardziej jak taka rozgrzewka czy coś takiego z samego rana, albo czasami biegałam na bieżni na przykład 20 minut przed treningiem na siłowni, jak czekałam na zajęcia czy coś takiego. Bo potem to się wydłużało, już byłam w stanie przebiec trochę więcej, ale tak naprawdę zaczęłam biegać właśnie, bo w Londynie mieszkałam 2 lata i później wróciłam do Polski. I tuż przed powrotem do Polski dosyć mocno się rozchorowałam, a wtedy byłam już bardzo wkręcona w trening siłowy, bo tam sobie zrobiłam nawet kurs taki z anatomii, podstaw odżywiania i zaczęłam pracować na siłowni. I trenowałam już tak, że lubiłam tam sobie przerzucać żelazo. No i niestety jak się rozchorowałam, to dostałam zakaz w ogóle jakikolwiek, jeżeli chodzi o ciężary. Więc musiałam coś sobie wymyślić, no i jak wróciłam do Polski, to lekarz mi powiedział, że najpierw muszę wzmocnić serce, więc albo bieganie, albo pływanie. A ponieważ to był chyba jakoś maj czy czerwiec, nie było mnie 2 lata w Warszawie, to stwierdziłam, dobra, to sobie pobiegam, to przynajmniej zobaczę, co tam się w Warszawie pozmieniało. No do tego była super pogoda. I tak sobie zaczęłam truchtać, ale zupełnie bez planu, po prostu jak miałam siłę, to biegłam, jak nie miałam, to maszerowałam. I tak stopniowo, aż wiesz, któregoś dnia spojrzałam, że nie wiem, jestem w stanie przebiec na przykład 14 kilometrów. I to był taki moment, kiedy stwierdziłam, podoba mi się, będę biegać. Mm.
No to w sumie dosyć długa droga. Od tego rozpoczęcia przygody w ogóle z aktywnością fizyczną do biegania, no to tak z 2 lata chyba co najmniej, nie. Nawet dłużej chyba, co?
4, no.
No to faktycznie. A powiedz mi, ile ty już czasu trenowałaś w ogóle? Nie mówię tylko o bieganiu, tylko też o te wcześniejsze treningi. Dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży.
No to zaczęłam trenować, jak miałam, możemy policzyć, 25 lat, a jak zeszłam w ciążę, miałam 32, czyli 7 lat. Mhm. Znaczy 32 jak zeszłam w ciąży, no.
No, to już tak naprawdę byłaś bardzo wprawiona, bym powiedziała. I powiedz mi, czy nie bałaś się jakby później z tymi treningami w ciąży, czy się nie bałaś, że na przykład to zaszkodzi dziecku, bo no nie wiem, no bo różnie się mówi i wiadomo, później można się obwiniać, gdyby się coś stało teoretycznie. Nie. Czy ty się nie bałaś tego?
Nie bałam się dlatego, że byłam bardzo dobrze przygotowana i merytorycznie, i fizycznie. Bo jeszcze zanim zaszłam w ciążę, to sobie zrobiłam bardzo duży research a propos tego, jak to jest. Nawet szukałam lekarzy, którzy prowadzą kobiety, które biegają. bo wiedziałam, że będę chciała być aktywna w ciąży.
A to było, przepraszam, że ci przerwę, czy to w Polsce było, czy to byłaś też gdzieś poza granicami Polski?
Jak planowałam ciążę, to myślałam, że będę w Polsce, więc szukałam najpierw lekarza w Polsce. Do tego, wiesz co, ja w ogóle miałam, byłam bardzo asekuracyjna, jeżeli o to chodzi, że na przykład przez pierwszy trymestr to bardzo delikatnie podchodziłam do tej sprawy, no i też nie miałam siły w ogóle, więc bardzo mało trenowałam i to raczej polegało na tym, że czy ja biegałam, to może to nawet takie marszobiegi, jeżeli już, i bardziej marsz. Tylko mi chodziło o to, że ja po prostu wiedziałam, że chcę być całą ciążę aktywna. Nie miałam absolutnie takiego parcia na to, że na przykład muszę biegać, albo wiesz, że muszę jakoś utrzymać formę, czy coś takiego. Mi bardziej chodziło o to, że ja wiedziałam, że się będę źle czuła psychicznie, jeżeli nie będę uprawiać sportu. To jest taki czas dla mnie, dla mojego relaksu i tak dalej. A druga sprawa jest taka, że rozmawiałam z bardzo wieloma osobami. No też mam to szczęście, że się otaczam fajnymi ludźmi i na przykład, nie wiem, rozmawiałam sporo z Edytą Litwiniu, która jest teraz redaktor naczelną magazynu Shape. Ona się specjalizuje w treningu kobiet w ciąży, sama jest mamą dwójki dzieci, całą ciążę i jedną i drugą trenowała. I na przykład od razu jak zeszłam w ciąży, to sobie z nią porozmawiałam.
To chyba miałaś z nią też jakiś wywiad na swoim blogu, tak? To jest ta pani?
Tak, książki też udzielała wywiadu.
No to kojarzę właśnie. A rodzina? Bo to przeważnie mi chodzi, przeważnie rodzina właśnie, tam to starsze pokolenie marudzi, że w ogóle ta kobieta w ciąży to powinna leżeć. Takie mam wrażenie, że mają.
Nie, moja rodzina tak mi mówiła. Także ja, oni wiedzieli wszyscy, że ja od dawna jestem aktywna i że wiem, co robię. Także zdarzało mi się, że coś tam znajomi na przykład mówili, że no ale czy to tak ten... To jest tak, że ja po prostu wiedziałam, że... Znaczy, po pierwsze to, i też to zawsze mówiłam, no na pewno trzeba się konsultować z lekarzem. To jest w ogóle podstawowa sprawa, bo są różne ciąże i tak dalej. Kolejna rzecz jest taka, że ja rzeczywiście byłam aktywna przez wiele, wiele lat. Bardzo dobrze znam swój organizm, więc wiesz, ja wiedziałam, bo to też jest tak, że trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy. Na przykład mi bieganie w ciąży nie sprawiało prawie w ogóle przyjemności. O tym bardzo często pisałam, że mi się biega bardzo ciężko, nie mam na to ochoty i jakoś tak, to jest ostatnia rzecz, na którą mam chęć w ciąży. I ja dlatego na przykład bardzo dużo trenowałam siłowo, tylko bez obciążenia, nie? Tylko takie treningi typu tam, wiesz, tu przysiady, tu to, tu tamto, bo to mi sprawiało dużo więcej przyjemności. I właściwie od czasu ciąży został mi ten nawyk, że ja bardzo lubię te treningi, czyli powiedzmy, że trochę wróciłam do korzeni, bo znowu polubiłam te treningi siłowe. Oprócz tego chodziłam na jogę dla kobiet w ciąży. Oprócz tego bardzo, w ogóle fantastycznie się pływa w ciąży, tylko niestety miałam problemy te tam kobiece, więc nie mogłam za dużo pływać, ale fantastycznie się pływało i czułam się świetnie. Miałam wrażenie, że jakąś mam lepszą wydolność niż przed ciążą, na przykład jeżeli chodzi o pływanie. Tak jak mówię, ja po pierwsze to zrobiłam bardzo duży research, bo mnie to po prostu bardzo interesowało. Rozmawiałam z wieloma osobami i wszystkie te osoby mi mówiły, że przede wszystkim trzeba słuchać własnego ciała i jeżeli się już uprawia sport od wielu, wielu lat, to my wiemy, że na przykład tego dnia trzeba odpocząć, tego dnia trzeba na przykład wcześniej zakończyć trening. Mi się zdarzało tak kilka razy, że wiesz, wyszłam i po 2 kilometrach okazywało się, że źle się czuję. Tak, to znaczy nie mam siły na przykład. No to wracałam sobie spacerkiem do domu i się kładłam, nie? Więc jakby...
Ja... Nic na siłę, czyli też nie przemęczałaś się też tak z tego, co mówisz, po prostu jak spacer, to spacer.
Tak, sprawiało mi to przyjemność, wiesz, i naprawdę to był super czas, a z drugiej strony na przykład wykorzystywałam te momenty takiego fajnego flow, bo na przykład ja rzeczywiście w drugim trymestrze to miałam strasznie dużo energii, bardzo mało wstałam, wstawałam już o 5 i pracowałam, bo miałam pomysły cały czas, musiałam coś robić i wtedy też właśnie na przykład sporo chodziłam na siłownię i na przykład pływałam i trochę biegałam. I Ja tam biegałam wtedy też 2-3 razy w tygodniu.
I chyba w ogóle z tego, co ja gdzieś tam pamiętam, że do 30 tygodnia w ogóle biegałaś, a później zaprzestałaś, tak? Bo już...
Byłam 4 razy w tygodniu w domu.
Coś nie słyszałam teraz, że...
Co mówiłeś? Mówię, że od 30 tygodnia ćwiczyłam 4, tak 5 razy w tygodniu już w domu.
W domu, tak? Czyli pilates pewnie głównie i ta joga, tak? Czy...
Nie, siłowy trening. Przysiady, te wszystkie takie tam. Oprócz tego chodziłam też na jogę i pilates, ale to raczej traktowałam jako taki relaks.
I wtedy bieganie już jakby jednak wykluczyłaś, bo podejrzewam, że już trochę brzuszek był, tak? Czy...
Tak, już mi było za ciężko. Już pamiętam po prostu ten dzień, kiedy wyszłam na ostatni trening i po prostu poczułam, że już mi ten brzuch tak, wiesz, no już po prostu czułam, że już nie. Mm. No.
Dobra, sobie tutaj też mówiłaś właśnie, że no, ty wiele lat ćwiczyłaś przed ciążą i powiedz mi, czy jest jakaś taka rada, której byś udzieliła osobom, które, no bo się mówi właśnie, że tak jak ty powiedziałaś tutaj, że jeżeli ktoś ćwiczy przed ciążą, to jak najbardziej może kontynuować, tylko właśnie tą intensywność tam zmniejszyć i wszystko powinno być w porządku. A co byś doradziła takim osobom, które no trochę przed tam ciążą nie planowały tej ciąży i na przykład tam miesiąc przed stwierdziły, że się dobra, ogarniam się, muszę być aktywna więcej, bo tutaj mało ćwiczę i tak dalej. No i po miesiącu się dowiadują, że są w ciąży. Czy twoim zdaniem jakby jakie jest tutaj wyjście dla nich i dla kontynuowania tej aktywności?
To znaczy jeszcze wrócę tylko na moment do tego, co powiedziałaś na początku, że u osób, które były aktywne, to że radziłabym, żeby trenować. To tylko jeszcze raz sprostuję, że tak, radziłabym, ale trzeba to skonsultować z lekarzem. Natomiast, wiesz co, skonsultowałabym to z 3 lekarzami, gdyby mi pierwszy powiedział, że nie. Dlatego, że mi nawet też w Polsce tak mówili lekarze, tylko że ja wiedziałam, że nie wiem, no poszłam do jakiegoś na przykład pana profesora, który miał, wiesz, 75 lat, czy tam 70 już był tuż przed emeryturą i nie to, żebym jakby miała, ale wiadomo co chodzi, to jest jeszcze starej daty, podejście i tak dalej, takie asekuracyjne i w ogóle, a na przykład wiesz, bo ja w ogóle jak że o tym, że jestem w ciąży, to się dowiedziałam jeszcze jak mieszkaliśmy w Holandii, potem wróciliśmy na 2 miesiące do Polski i potem znowu wróciłam do Holandii. Więc ja tak naprawdę ciążę prowadziłam w kilku miejscach i na przykład w Holandii położne mi powiedziały od razu, że mogę uprawiać sport i to nawet w tym 8 tygodniu, jak zrobiły pierwsze USG i zobaczyły, jak to wygląda i powiedziały mi, jeżeli pani przez tyle czasu biegała, to można nawet biegać, tylko delikatnie, spokojnie, bez jakichś takich patrzeć, jak się zachowuje organizm, więc to zależy, do kogo się trafi, na kogo i tak dalej. Natomiast najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, że ciąża się prawidłowo tam zagnieździła, wszystko się dobrze rozwija i tak dalej. One też mi powiedziały, że jeżeli, nie wiem, coś by się zakończyło nie tak, no na przykład, że jeżeli się zdarzają takie sytuacje, jak u kogoś się zdarza, nie wiem, poronienie w pierwszym trymestrze, to nie z tego powodu, to po prostu jest tak, że coś tam przebiegało nie tak, jak powinno i to, czy my będziemy biegać, czy nie ma na to wpływu. Więc...
No tam do chyba do 6 czy do 8 tygodnia to w ogóle jest taki termin medyczny, że ciąża chemiczna, oni to tak określają, czyli że takie niby jest podwyższony ten hormon ciążowy, ale nie do końca, że to jest ciąża, no takie to jest dziwne, jak mi to ktoś kiedyś tłumaczył, to tak nie do końca to rozumiem, ale no albo też właśnie te poronienia takie do 8 tygodnia, no to są zazwyczaj, że podobno, że ten jednak coś tam było nie tak, nie? Że jakieś warunki były, tak jak mówisz, że najprawdopodobniej to było coś innego, a nie to, czy ty biegasz, czy ty nie biegasz, nie?
Tak, dlatego wiesz, chciałam tylko powiedzieć, bo jak ludzie mnie nie znają, nie czytają i tak dalej, to czasami mają wrażenie, że ja jestem, wiesz, jakąś taką wariatką, która po prostu za wszelką cenę myślała tylko o sobie, wiesz, żeby trenować i tak dalej, więc absolutnie nie, tym bardziej, że u nas też była taka sytuacja, że za pierwszym razem za wcześnie zrobiłam, wiesz, ten test ciążowy i tak dalej i nam z 3 testów wyszło, że jestem w ciąży, wyszło z tego, wiesz, testu krwi podwyższone HCG, a 2 dni później właśnie okazało się, że nic z tego nie wyszło. I to był chyba czwarty tydzień czy piąty, wiesz, jakoś tak bardzo na początku, więc ja byłam bardzo przewrażliwiona później i dlatego pamiętam, że nawet, wiesz, dlatego naprawdę chuchałam i dmuchałam w tym pierwszym trymestrze i dlatego też odbyłam naprawdę bardzo dużo rozmów z różnymi położnymi i to w różnych krajach i one mi wtedy tłumaczyły, że to nie dlatego, tylko tak jak teraz mówisz, tak, że to jest kwestia zupełnie czego innego i to, czy my będziemy pływać czy biegać, to nie ma na to wpływu, bo my na przykład bardzo dużo podróżowaliśmy. Pamiętam, że jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to w ogóle byłam zapisana na zawody. Oczywiście wiadomo było, że już nie pobiegnę. Natomiast jechaliśmy w góry wysokie. I też mówi się różne rzeczy, tak, że nie powinno się na przykład na wysokości wtedy być. Więc to wszystko musiałam sprawdzać. Ze wszystkimi takimi rzeczami ciągle się pytałam różnych specjalistów. Także to absolutnie nie było tak, że ja to miałam, wiesz, gdzieś i po prostu robiłam wszystko, na co mam ochotę, tylko dlatego czuję się pewnie w tym temacie, bo naprawdę po prostu spędziłam bardzo dużo czasu na tym, żeby się dowiedzieć różnych rzeczy i dlatego miałam 100% pewność, że to, co robię, jest okej. Czyli na przykład jak pojechaliśmy w Alpy Francuskie do Chamonix właśnie na samym początku mojej ciąży, to ja tylko chodziłam, bo na przykład wiedziałam, że jesteśmy na wysokości i mam i tak podniesione tętno, i taki spacerek też mi dużo da, więc tak jakby no naprawdę, wiesz, to wszystko było z głową, a potem naprawdę od 7 tygodnia też tak źle czułam przez kilka tygodni, że właściwie leżałam tylko w łóżku, także myślę, że organizm sam nam mówi, co robić, bo wtedy w ogóle nie trenowałam przez jakieś 3 tygodnie, to nie zrobiłam nic. Chodziłam na spacery, jak miałam siłę.
I tak dobrze, że spacery, bo to się spać przecież głównie chce wtedy.
Tak, spać, a do tego ja w ogóle nie byłam w stanie nic przełknąć. Musiałam czekać, aż Konrad wróci z domu i mi coś zrobi, a najchętniej to chciałam wychodzić, bo mi w domu oczywiście lodówki przy mnie nie można było otworzyć, więc wszystko mi śmierdziało. Do dziś, wiesz, te perfumy na przykład, których wtedy używaliśmy, to do dziś jest zakaz używania tego, bo mi jest od razu niedobrze na samą myśl, jak sobie to przypomnę. Także ja bardzo źle zniosłam te pierwsze. To ja także naprawdę uważam, że nam organizm sam dyktujemy, możemy sobie jedno zaplanować, a wiesz, później się okazuje, że tak naprawdę całą ciążę na przykład musimy, nie daj Boże, no ale na przykład leżeć. Więc jakby no ważne jest to, żeby się przygotować na różne warianty.
A powiedz mi, myślę, że już trochę też mówiliśmy o tym, ale czy twoja dieta jakby ta sprzed ciąży była później w trakcie, jakby czy w czasie ciąży bardzo modyfikowałaś ten sposób żywienia siebie, czy nie, czy jak to wyglądało?
Nie, bo myśmy się rzeczywiście ogólnie się, mogę powiedzieć nawet, że się bardzo zdrowo odżywiamy, w tym sensie, że racjonalnie, wiesz, nie ma czegoś takiego, że tego zupełnie nie jemy, tego czy tamtego, ale tak jak mówię, stawiam przede wszystkim na to, że ograniczamy żywność przetworzoną, jemy jak najwięcej warzyw, kasz, owoców i właściwie sami gotujemy cały czas, pijemy jakieś zielone koktajle i tak dalej. Natomiast, wiesz, jemy rzadko mięso, ale jemy, nie wiem, no jakby to są takie ogólne zasady. Natomiast jeżeli chodzi o ciążę, no to tak naprawdę, no także nie musiałam, wiesz, jakby wiedziałam, że i tak stosujemy się tych zasad. Jedyne co, to starałam się na przykład, nie wiem, musiałam raczej pilnować tego na samym początku, żeby jeść zdrowo, bo mi było bardzo ciężko, bo ja prawie nic nie mogłam przełknąć, więc nie dość, że w ogóle mi się nie chciało jeść. To jeszcze, tak wiesz, no po prostu sama pewnie to pamiętasz, znaczy nie wiem jak się czułaś, ale ja po prostu miałam tak, że ja śmiałam się do koleżanek, że jem wszystko to, czego normalnie nie jem, że po prostu jedyne, co mi przechodziło przez gardło, to na przykład najchętniej to chciałam mieć jakieś spalone tosty z dżemem i z serem żółtym najlepiej. I to są wszystkie 3 rzeczy, których w ogóle nie jem normalnie. I w ogóle jak pomyślałam o jakiejś sałacie, szpinaku czy czymś takim, to mi się od razu robiło niedobrze, więc nie wchodziły w grę żadne koktajle, żadna zielenina, ani nic. bo po prostu nie mogłam tego przełknąć, ale tak było tylko przez kilka tygodni.
To takie fazy chyba są. Ja miałam w pewnym momencie cały czas ochotę na chleb, że tylko bym chleb właśnie jadła, później gdzieś tam jajka, cały czas jajka, już w ogóle chleba mi się nie chciało, a później znowu właśnie miałam takie obrzydzenie do sałat, tak jak mówisz, do, że aż mnie też tak właśnie nosiło, no i do tych jajek też już później obrzydzenie, nie? No to jest dziwna akcja w ogóle.
Ja dlatego ale wiesz, tak sobie powtarzałam, bo miałam takie wyrzuty sumienia i myślałam sobie, Boże, taki niby ten pierwszy trymestr najważniejszy, powinnoś tak dużo różnych zdrowych rzeczy jeść. No ale wychodziłam też z takiego założenia, że przez lata tak naprawdę jadłam bardzo dobrze i też czytałam, że to ma spore znaczenie, że na przykład wiesz, że dostarczyliśmy wcześniej organizmowi tych wszystkich witamin i tak dalej. No i przez te kilka tygodni było trochę gorzej. Wmuszałam w siebie czasem coś takiego, ale po prostu to no nie przeszłoby mi przez gardło, więc po prostu jadłam to, na co miałam ochotę, ale potem już było okej. Okay. Potem już znowu wróciło to, że mogłam jeść jakieś tam, mogłam pić koktajle, mogłam jeść sałaty, ale muszę przyznać, że jakby pod tym kątem ciąża była bardzo fajnym czasem, bo tak jakby, tak wiesz, dopieszczałam siebie, więc to i tak były zdrowe rzeczy, ale jadłam wszystko wtedy z taką prawdziwą przyjemnością, no, że to było takie właśnie slow food wtedy.
Czyli jakby nie miałaś takich tam, nie wiem, zachcianek, ale jak tam są takie słynne te kobiece zachcianki w ciąży, tylko bardziej po prostu no, niektórych produktów, no nie mogłaś się po prostu zmusić do ich zjedzenia i dlatego wybierałaś trochę jakby gorszą jakościowo opcję, bym powiedziała, taki tościk tam z żółtym serem czy z dżemikiem.
No ale miałam zachcianki. Wiesz, na przykład miałam taką fazę, że na biały ser na przykład, którego w ogóle jakby, znaczy nie to, że go nie jem, ale nie wiem, to się od lat, no raczej.
Nie jarasz się nim na co dzień.
A mało tego, byliśmy wtedy w Holandii, a w Holandii nie ma twarogu jako takiego, jaki chciałam. Trzeba, wiesz, szukać tych polskich sklepów albo jakichś tam rosyjskich sklepów, żeby ten twaróg mieć. I on wtedy też nie jest jakiś super dobry, bo to jest już wtedy taki, wiesz, nie taki świeży, tylko taki tam pakowany na ten. No ale, więc robiłam tak, że jak do Polski przyjeżdżałam, to wiesz, nic innego nie jadłam, tylko od rana do wieczora jadłam kanapki z tym twarogiem. I ja wtedy w ciąży w ogóle tak robiłam, że jak miałam na coś zachciankę, to się nie przejmowałam, czy to jest śniadanie, obiad, czy coś, tylko jadłam to przez cały czas. Na przykład jak miałam fazę na słodycze, no to sobie na przykład piekłam ciasto, typu wiesz, tam jakiś chleb bananowy na przykład, ale bez mąki pszennej i tak dalej. Piekłam sobie taki na daktylach zamiast cukru i na przykład jadłam go cały dzień. I ja wtedy, wiesz, na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na kolację. I ja zjadałam to całe ciasto, ale nie jadłam innych rzeczy tego dnia, nie? I to był taki mój... Więc jakby stwierdzałam, że dobra, no mam dzisiaj na to ochotę, to będę to dzisiaj.
No ale widzisz, i też jednak dalej trzymałaś, że miałaś ochotę na słodkie, no to nie, że poszłaś do sklepu, kupiłaś ciasteczka i jadłaś ciasteczka, tylko faktycznie jednak to było dalej coś, co sama upiekłaś i wiedziałaś, co jest w środku.
Tak, piekłam wtedy dużo ciast i rzeczywiście to były takie, że wiesz, że właśnie tam wymieniałam cukier na daktyle albo coś. Albo jak byliśmy w Holandii, to też była taka, tam jest taka fantastyczna wegańska knajpka, gdzie jest i dobre jedzenie i takie w sensie obiadowe i ciasta mają, wszystkie te takie roll. Mm-hmm. No to chodziłam tam sobie na ciastka.
No to pozazdrościć. A powiedz mi, dobra, czyli w ciąży tam były jakieś te modyfikacje tego twojego sposobu odżywiania, a jak to się ma do karmienia piersią? Czy w czasie karmienia piersią wróciłaś już totalnie do tych starych, dobrych nawyków, czy jednak też coś było zmienione?
Nie, najpierw nie wróciłam do starych, dobrych nawyków, tylko jadłam jak szalona wszystko, bo byłam bardzo głodna na początku karmienia. I no też byłam bardzo zmęczona, wiadomo, no bo to na początku, żeby się odnaleźć w tej nowej sytuacji. I tak się śmialiśmy, że mamy po prostu takie rundy, myśmy to nazywali, bo wiadomo, że wtedy to karmienie trwa strasznie długo na początku, nie? I tak naprawdę zanim to dziecko skończy jeść i się je na przykład położy, no to tak naprawdę masz tylko 45 minut i ono zaraz znowu wstanie na jedzenie, nie? I pamiętam, że ja tylko się czułam, że ja po prostu tylko karmię i nie wiem, i usypiam czy tam coś. I i że zaraz jest znowu ta runda i kolejna. Także byłam po prostu bardzo zmęczona tymi takimi obrotami i nawet nie było czasu usiąść i zjeść, więc potem jak siadałam, to zjadałam co było. Więc na początku się zupełnie nie trzymałam tego. Po jakichś tam paru tygodniach stwierdziłam, że dobra, warto wrócić chociaż trochę do jakichś tam nawyków. Tak stopniowo wprowadzałam. I powoli, powoli wracałam do normalnego jedzenia takiego jak teraz. Natomiast miałam ogólnie to szczęście, że urodziłam Nelkę w Holandii, gdzie, znaczy ja wiem, że w Polsce też tak jest w niektórych miejscach, ale niestety jest to trochę mniej popularne niż tam. Tam się wyznaje, wiesz, zasadę, że nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej i że trzeba jeść od początku wszystko. Tylko, że wiadomo, no tam umiarkowanie i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego, że tego nie, czy tam tego
no
nie.
To chyba w ogóle w żadnym kraju nie ma, tylko w Polsce, że jakieś tam ten dziwne rzeczy. Tu ktoś opowiadał właśnie, że w Londynie chyba rodziła i tam na tym, na oddziale już dostała jakąś fasolę i taka zszokowana, że jak, no fasola, ale ja karmię piersią, a te położne zdziwione, no to co z tego, że pani karmi piersią, to pani fasoli nie może zjeść, nie?
Tak. Tak, tak, tak. Wiesz, dokładnie taka sama sytuacja, bo mi też tak nagadali tutaj, wiesz, na ten. I ja pamiętam, jak urodziłam Nelkę, przychodzi do mnie pani i mi przynosi szklankę soku pomarańczowego i no i tam do wyboru mi daje, bo tam do wyboru było, że tam można sobie chyba było z trzech dań wybrać obiad. I patrzę, tam jedna opcja, kurczak tam w soku, w sosie z, wiesz, z pinaców, z orzechów ziemnych. Mm. No i ja mówię, ale jak to wiesz, ja karmię piersią, no i pani do mnie, no i co tu takiego jest, że nie tam, sok świeżo wyciskany, to nie.
No bo cytrusy to są duże alergeny, tak samo orzechy, nie? To przecież
tak,
nie wolno.
W ogóle, więc rzeczywiście później tak było, że ja na samym początku trochę z tymi orzechami uważałam, bo już nie wiedziałam od czego, bo Nela rzeczywiście dość dużo płakała na tym, na samym początku, wiesz. I miałam wrażenie, że może ją boleć brzuch od tego, że ja się staram wrócić do tego zdrowego jedzenia i wiesz, tutaj dużo tych sałat, tutaj soki, tutaj jakieś orzechy i tak dalej. No ale co pytałam się położnych, to one mi mówiły, że nie i że... I wiesz co, i tam mieli taką filozofię, no mówili mi, że być może od któregoś składnika na przykład boli ją trochę brzuch, ale mówią do mnie, wie pani co, teraz dojść do tego, po którym to naprawdę jest czarna magia. A co, będzie pani tak ze wszystkiego rezygnowała i jadła suchą bułę i ten? I tak sobie myślę, wiesz, a w Polsce miałam dużo koleżanek, które tak robiły, że...
Ryż i kurczak, nie? Ryż, kurczak, marchewka. I tak 3 miesiące jadą kobiety w Polsce.
Wiesz, zero warzyw i tak dalej, bo nie wiadomo, czy to tego, tamtego. I one mi powiedziały, że nie, że to jest niedobre. Ani dla mnie, ani dla dziecka. I powiedziały, że być może będzie ją trochę bolało, ale się przyzwyczai i to zaraz przejdzie i dzięki temu nie, jakby będzie wszystko trawić. No i stwierdziłam, że dobra, skoro tak mówią, to będę się tego trzymać. I powiedział, że dopóki nie ma jakichś takich, wiesz, poważnych sensacji, że skórne...
Czy no te skazy białkowej czy coś tam po nabiale, nie?
Bo wiadomo, że tak jakby no nie mówimy o czymś takim, nie chcę tutaj brzmieć, że wiesz, że mam wszystkie takie rzeczy gdzieś, tylko tak jakby jeżeli nie ma czegoś takiego, to nie wymyślać na siłę jakichś dziwnych rzeczy, tylko po prostu jeść wszystko i że ona się przyzwyczai. I wiesz co, i to jest fajne, bo potem też na przykład do Francji jak przyjechałam, to padło mi w ręce parę książek a propos żywienia dzieci i na przykład mi spodobało mi się to, że oni dają od początku dzieciom wszystko i że wychodzą z założenia, że nie ma czegoś takiego, że dziecko czegoś nie lubi, tylko ma się przyzwyczaić. I na przykład ja dlatego tak przestałam się bać dawać dziwne smaki na przykład Nelce. I wiesz, i to jest śmieszne, bo na przykład ostatnio widziałam, że tylko już to pilnujemy, żeby nie to, ale ona na przykład lubi oliwki albo... Uwielbia kozi ser i to jest coś, czego mogłaby jeść bardzo dużo. No bataty to jest jej ukochane jedzenie, ale jakby awokado to jest jej ukochany, wiesz, owoc chyba. I tak jakby, no lubi takie rzeczy, wiesz, że normalnie byś powiedziała, że dzieci nie lubią, więc jakby wydaje mi się, że to było fajne, że i ja od początku wszystko jadłam, bo dzięki temu też się nie boję. Bo myślę sobie, no przecież ode mnie jadła i tak dużo rzeczy.
No wiesz, to też chyba jest tak, że jednak Nawet jeżeli coś jest, bo na przykład nasza córka jakieś tam uczulenie miała, niby, no od nabiału, faktycznie to było od nabiału, bo przestała mieć nabiał i jej zeszło po tygodniu, ale żeby za chwilę spróbować znowu, bo tak naprawdę po miesiącu znowu spróbowałam z tym nabiałem i już jej nic nie było, to nawet nie trzeba było czekać tam, nie wiem, pół roku, tak jak niektórzy czekają, bo mówią, że tam do roku dziecko wyrasta z alergii, no a u nas już właśnie mówię, po miesiącu spróbowałam, już nic nie było i normalnie mogła mieć nabiał, nie, więc...
No właśnie. Tak. Więc fajne jest to, żeby... No, a wiesz, jednak dużo ludzi tak robi, że potem na przykład latami nie daje, nie?
Się boi w ogóle, nie? Znaczy... Ale no tutaj też jest kwestia w dużej mierze, mi się wydaje, rodziny i tego, że właśnie kto co tam nagada nam, że tutaj to jest szkodliwe, koniecznie, nie?
Okej.
Słuchaj, a powiedz mi, jak biegałaś przy karmieniu piersią? Zupełnie. I w ogóle po jakim czasie też wróciłaś do aktywności fizycznej już po porodzie?
Po 8 tygodniach. Ja miałam cesarskie cięcie niestety, więc po 8 tygodniach. Z tym, że zanim wróciłam do aktywności, to wiesz co, poszłam najpierw do ginekologa, do lekarza, z którym rodziłam. I oprócz tego do fizjoterapeuty, żeby obejrzał mięśnie brzucha, bo wiedziałam, że w Holandii to tak z kolei zawsze na wszystko mówią, że okej. I stwierdziłam, że jeszcze wolę się dopytać fizjoterapeuty, żeby tak mnie pomacał, czy tam jest wszystko okej. I wtedy wróciłam do aktywności bardzo powoli, wiesz, zaczęłam od marszobiegów i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o karmienie, to też się czułam bardzo pewnie w tym temacie, bo też konsultowałam się no raz, że z mamami biegającymi i to takimi, wiesz, zawodniczkami, a dwa, że z tymi, jak to się nazywa po polsku, doradcami laktacyjnymi, tak?
Konsultantki takie.
Konsultantki, no właśnie, konsultantki laktacyjne. I no i wiesz, wiedziałam, że można spokojnie, że to jest nieprawda z tym, że nie można biegać jak się karmi, tylko po prostu nie powinno się wykonywać bardzo intensywnych treningów, jeżeli rzeczywiście boimy się o te na przykład kwasy mlekowe, o to, że mleko będzie miało inny smak, też może dziecku nie smakować i tak dalej, więc, ale to jest normalna sprawa, bo przecież wiadomo, że jak wracamy do formy po ciąży, to te treningi tak nie wyglądają. I od takiego zwykłego marszobiegu, czy nawet wiesz, nawet takiego biegu załóżmy 14 kilometrów, no to też to się nie wydarzy, bo to jest za mała intensywność. Nawet jak robimy interwały, ale no to też wiadomo, że przez te pierwsze miesiące to nie są takie interwały, wiesz, że jak zawody na dychę, no, na życiówkę. No. Więc jakby... No,
powiedz mi, ty biegałaś przeważnie jakby po karmieniu, że najpierw dałaś cycka i później szłaś biegać, czy jak to wyglądało?
Nie, ogólnie nie. Po prostu szłam biegać wtedy, kiedy szłam biegać. Tylko, że na początku rzeczywiście tak było, że dawałam cycka przed wyjściem, ale to raczej tylko dlatego, że byłoby mi za ciężko, wiesz, bo pamiętasz sama, jakie one tam są na początku. Ciężkie, więc po to, żeby mi się lżej biegało, to karmiłam. I po karmieniu, po bieganiu też wracałam, brałam prysznic i karmiłam. Więc nie robiłam czegoś takiego, że tam odczekać godzinę i tak dalej, bo pytałam się tych laktacyjnych konsultantek i powiedziały, że nie ma takiej potrzeby. Że właśnie może tak być, ale tylko wtedy, kiedy ten trening jest wyjątkowo intensywny. Więc jakby rzeczywiście nie robiłam takich rzeczy.
No mi się wydaje, że też normalnie przy karmieniu, jak się nie karmi piersią w ogóle, jak się uprawia jakiś tam sport czy aktywność fizyczną, no to też nie ma się od razu zakwasów po takich przebieżkach, raczej się nie ma zakwasów, tylko właśnie tak jak mówisz, po takich ciężkich treningach albo przy nowych treningach. Wiem też, że jest tak, że kiedyś mi taki trener powiedział, że jak się nowy trening wprowadza, to zakwasy powinny być, mogą być przez 2 tygodnie, a później już ich nie powinno powinno być, bo to znaczy, że jednak jest za ciężki ten trening, jeżeli te zakwasy tam cały czas u nas występują, nie? Więc też mi się wydaje, że może tam, tylko ja w takim kontekście bardziej właśnie też pytam, czy masz jakąś tutaj wiedzę też z tego, czy się nie zaszkodzi piersią, nawet nie chodzi mi o zmianę smaku mleka, tylko że jak jest ciężko, to że wiesz, gorsza grawitacja, jeszcze bardziej grawitacja dobije te piersi i będą na przykład obwisłe przez to, że się biega z pełnymi.
Nie, wydaje mi się, że to znaczy tak, na pewno, znaczy powiem Ci tak, nie znam nikogo, kto biegał z pełnymi, bo rzeczywiście chyba każda mama, która ma takie, wiesz, małe dziecko na tym etapie, że jeszcze jest tak dużo tego pokarmu, to z tego, co rozmawiałam ze znajomymi, czy nawet, wiesz, czytam od moich czytelniczek bloga i tak dalej, no to wszystkie mówią, że się śmieją, że podstawiają do tego jakby naturalnego laktatora, że przed treningiem, no bo wiadomo, że się po prostu lżej biega. Ale na pewno bardzo ważne jest to, żeby mieć dobry biustonosz i tutaj jest aż wstyd się przyznać, ale rzeczywiście ja tak naprawdę takie biustonosze z super wsparciem to kupiłam sobie dopiero właśnie jak Nelka się urodziła, bo tak to wychodziłam z założenia, że dobra, tam wiesz, biustonosz sportowy to biustonosz sportowy. I biegałam nawet w tych, w których po prostu chodziłam na siłownię, a jest jednak ogromna różnica i szczególnie wtedy, kiedy mamy te piersi takie duże, no to jest to odczuwalne.
No bo też tak trochę podpytuję, bo u mnie była taka sytuacja, że jakoś na początku, znaczy nie na początku, tak jak córka miała tam 3 miesiące, to poranne wyjścia na takie truchty były możliwe, bo ona się budziła o 5, więc ja o 5 ją sobie nakarmiłam i wychodziłam się przytruchtać tam 40 minut na czczo, jak jeszcze mąż był w domu. A teraz jest to niemożliwe, ponieważ ona śpi, no to ja nie będę jej budzić o tej 5 i na zasadzie weź się napij i się zastanawiam, czy wtedy mogę sobie wyjść na ten przebieżkę po tej całej nocce, gdzie jednak przez nockę się trochę nazbierało, czy jednak lepiej by było, żeby spróbować wieczorem, gdzie się mniej chce, przynajmniej mi się mniej chce wieczorem niż rano, bo rano też jest chłodniej teraz. I tak się zawsze właśnie zastanawiam nad tym, czy olać sprawę iść rano, czy jednak dobrze by było jednak najpierw nakarmić, dopiero później iść.
No wiesz, jeżeli ci się zbiera wtedy sporo pokarmu, nie znam tego uczucia, bo moje dziecko się budziło często w nocy. No to, ale rzeczywiście tak sobie pomyślę teraz logicznie, wiesz, tak jak na przykład zdarzyło mi się spałam w Krakowie chyba, jak była premiera mojej książki, Anelka spała w Warszawie z moją mamą, no to rzeczywiście, mimo tego, że już miała ponad rok, to, nie, rok właśnie, to no to sporo się tego pokarmu nazbierało, to wiesz co, no pewnie lepiej byłoby biegać po karmieniu, ale tak jak mówisz, bez sensu budzić, więc a może odciągać trochę laktatorem, też mi się wydaje, można przed wyjściem.
No, to jest też opcja, o której właśnie też myślałam, no, ale to też z racji tego, że właśnie no, my kawalerka, to mogłabyś się jednak obudzić, jedna rzecz, a druga rzecz, że się nie chce.
Jednak nie. To mi też by się nie chciało, no. Tak szczerze.
Dobra, słuchaj, a powiedz mi, czy teraz już chyba z tego, co zrozumiałam, już teraz całkowicie jakby wróciłaś do tego stylu odżywiania sprzed ciąży jeszcze, tak?
Tak, ale trochę zmieniłam swój styl odżywiania we Francji, więc tak.
Coś ostatnio właśnie czytałam, że chyba planujesz może małą rewolucję, niedługo, że 3 posiłki, dobrze tam zrozumiałam to, że oni 4 jedzą, a że lekarz się chyba zapytał ciebie, czy Nelka tak, je 3 czy 4?
Dzieci jedzą 4, a dorośli 3, zgadza się. No, być może. Nawet próbowaliśmy to trochę w domu wprowadzać i działało, tylko że mamy trochę jeszcze za mało regularny tryb życia, wiesz, ale jak już teraz właśnie u nas też wysyłamy Nelkę do żłobka, no bo też obydwoje pracujemy i jest teraz bardzo ciężko, bo wiesz, pracujemy na zmiany, to ta praca z domu to jest taka, wiesz, jak to jest, więc już teraz od 18 chyba września mamy żłobek, ale na 2 dni w tygodniu, a resztę będę się starała załatwić nianie na poranki tylko, żeby można było chociaż na pół dnia popracować normalnie, później drzemka i potem już jesteśmy we 2. Zobaczymy. Na razie mam taki plan. no to wtedy będzie bardziej regularne, wiesz, tryb życia, więc spróbujemy może coś takiego wprowadzić.
A zobaczmy. Powiedz mi, czy to są wtedy 3 posiłki, ale takie już, no bo rozumiem, że takie konkretniejsze chyba muszą być, żeby tam było te 2000 kalorii mniej więcej, no to tak. No to, czyli śniadanie to nie, że tylko jakieś tam kanapki, ale oprócz tego jeszcze jakieś, nie wiem, owoce albo owsianka i po prostu chodzi o to, żeby to wszystko skoncentrować w jednym posiłku i bez tych przekąsek, czyli tak. Takie...
Tak, oni akurat śniadania jedzą małe i 2 te pozostałe posiłki jedzą duże. Ale wiesz co, nie wiem akurat, czy to wprowadzę, bo z drugiej strony my uprawiamy sport i tak dalej, więc wiesz, to też trzeba rozważnie do tego podchodzić, że wiadomo, że po treningu jak wrócę, to zjem, a nie, że będę czekała, bo oni mają długie przerwy między posiłkami, bo jeżeli na przykład zjesz obiad od 12 do 30, powiedzmy, do 14 w tym przedziale, no to potem masz kolację dopiero o 19:30, to jest bardzo dużo czasu, nie? Więc no, więc zobaczymy. Ale bardziej mi chodzi o to, że na przykład ja nie jadłam prawie w ogóle nabiału, a tutaj na przykład są dobre te sery różne, więc na przykład jemy teraz sery, tylko że tylko takie dobre, wiesz, kupowane tam od pana na bazarze, który tam ma z jakichś tam swoich źródeł, ale na przykład jem, a nie jadłam przed No, ale po prostu są tak dobre, że stwierdzam, że to nie to, że tu się jakoś nimi najadamy, ale wiesz, nie mam czegoś takiego, że ich nie jem.
No we Francji serów byś nie jadła, słuchaj, to aż grzech, prawda? Chyba.
Wiesz, wychodzę z założenia, że wiesz, wszystko trzeba tak na zdrowy rozsądek, no.
A powiedz mi, bo też często się mówi, że po cesarskim cięciu to tak trudniej w ogóle zgubić brzuszek, no bo jakby, że nie ma takiego naturalnego sygnału do mózgu, że już nie ma dziecka i że można właśnie się wypłaszczyć, że tak powiem. I, a ty tutaj właśnie no, miałaś cesarskie cięcie i bardzo szybko, ja nie wiem, nie pamiętam ile to było, ale te pierwsze zdjęcia twoje takie z brzuszkiem odsłoniętym na twoim blogu, no to nie wiem, 4 miesiąc po tym cesarskim cięciu, 5 chyba jakoś tak się pojawiły i to już był taki super brzuch w ogóle, no nic tam nie widać, słuchaj, jak ty to zrobiłaś, czy masz jakieś super geny, czy nie wiem.
No, dziękuję przede wszystkim, ale powiem ci tak, że tak, genów dobrych nie mam pod tym względem i jakby, no, nie mam. Natomiast, wiesz co, to jest tak, że na pewno duże, jednak, no, duży wpływ na to ma nasz sposób odżywiania się, bo wiesz co, jednak często, ja nie mówię teraz, znaczy mówię teraz nawet o ludziach, którzy do mnie piszą, to wiesz co, jednak stąd wynika, że cały czas te osoby nie są aktywne, na przykład, na tyle, na ile powinny być, na przykład, no i jednak podjadają, bo na przykład mówią o tym, słodycze na przykład, bo mówią o tym, wiesz, często, że no bo im jest smutno, jak mają gorszy dzień, czy coś tam i ten, no to wszystko ma znaczenie, ale na pewno, wiesz, jeżeli o to chodzi, no to miało znaczenie to, że tak jak mówię, że byłam aktywna przez bardzo długi czas przed ciążą. W ogóle gorzej wyglądałam przed ciążą niż w tej chwili. To znaczy nie to, żebym uważała, że teraz, wiesz, wyglądam fantastycznie, ale chodzi mi o to, że gorzej wyglądałam. Więc jakby za każdym razem dlatego pokazuję te zdjęcia po to, żeby pokazać, że można.
Wiesz, w ogóle ja mam takie wrażenie, co może mylne, ale ja mam takie wrażenie, że właśnie jest więcej teraz tych twoich zdjęć, że takiej pewności siebie też nabrałaś po ciąży. Przed ciążą to tak chyba nie było aż tak dużo tych twoich zdjęć, co mi się podoba, bo mnie na przykład bardzo motywują te twoje zdjęcia, nie?
Tak, i tak jest, i tak jest z dwóch powodów. Czyli właśnie po pierwsze robię to dlatego, żeby właśnie zmienić to przekonanie, że po ciąży to już wiesz, to już nie możemy dobrze wyglądać. Przepraszam, tak słucham, tylko bo Nelka zaczęła płakać. Kotek. Zajrzysz tam do niej. Przepraszam, dobrze, to wracając do tego. Po pierwsze to właśnie, że można wyglądać. Co będziemy mieć teraz ten... Można wyglądać dobrze po ciąży, ale wiesz co, też mi się wydaje, że jakby macierzyństwo dodaje dodaje nam czegoś takiego, takiej kobiecości, bo ja na przykład lepiej się teraz czuję. I to już nie chodzi o to, że się czuję lepiej fizycznie czy coś tam, tylko w ogóle się bardziej czuję taka, wiesz, kobieca. I wydaje mi się, że to się przenosi na wszystkie sfery, bo jak my się dobrze czujemy, to zaczynamy lepiej wyglądać, taka jest prawda, nie? Że gdzieś tam, wiesz. No a jeżeli chodzi o ten brzuch, no to tak naprawdę kwestia tego, że no po prostu zaczęłam od razu ćwiczyć, ale nie jest, nie wiem czy, przepraszam, ale nie słychać tego?
Czego?
Płaczu?
Nie słychać.
Dobra. Zaczęłam od razu ćwiczyć, tylko wiadomo, z głową. Tak naprawdę do dziś nie robię ćwiczeń na mięśnie brzucha na przykład za bardzo, bo okazało się, że jednak miałam ten rozszczep mięśni na przykład.
No to już w ogóle chyba szok dla osób, wiesz, które tutaj walczą zawsze, żeby mieć płaski brzuch, tam brzuszki ostro, a ty mówisz, ty masz taki piękny brzuch i ty brzuszków nie robisz. Tutaj to już jest...
Tak, bo to jest przereklamowane. Mm. To jeszcze, wiesz, jeszcze w czasach, jak się uczyłam anatomii właśnie w Londynie, to też nam mówili, żeby ich nie robić. Więc jakby też jestem znana. Mam koleżankę fizjoterapeutkę właśnie, która udzielała wywiadu mi do książki i ona też mówi, że nie robi od lat. Ma teraz super brzuch, więc jakby to prawda, że to nie ten, ale będziemy musiały już kończyć, bo Nelka wstała, więc może ostatnie pytanie jakieś najważniejsze.
Mhm, dobra. Już. Dobra, no to może powiedz na koniec, jakby skąd czerpiesz w ogóle siłę i motywację do działania, gdy totalnie ci się nie chce nic i czy w ogóle rezygnujesz, czy sobie pozwalasz na takie zrezygnowanie czasami, czy jednak znajdujesz jakoś tutaj, nie wiem, kopniaka ktoś ci daje i biegniesz, czy trenujesz?
Tak, to jest tak, że przede wszystkim jestem zdania i często o tym też piszę na blogu, że naprawdę jeżeli nam się bardzo nie chce i mamy jakiś taki gorszy dzień, to zupełnie nie ma w tym nic złego, że czasem sobie zrezygnujemy. Szczególnie na przykład, jeżeli jesteśmy młodymi mamami, czy tam świeżo upieczonymi mamami, młodymi duchem, to jak najbardziej możemy sobie odpocząć, bo ja wiem, jak to jest, kiedy, wiesz, tak dużo jest tych nocy na przykład nieprzespanych i tak dalej. Chociaż mnie akurat wtedy sport trzymał przy życiu i po prostu rezygnowałam rzeczywiście czasem, ale wiesz, no to było na zasadzie, że trenowałam na przykład 4 razy w tygodniu, a 3 razy nie. I te 3 razy sobie wtedy odpoczywałam. Ale to nie było tak, że nie trenowałam wtedy, bo wiesz, bo mało śpię. Mhm. Natomiast rzeczywiście czasem tak jest, że no, nawet jak mam takie dni jak dziś, że to są te dni w życiu kobiety i wszystko cię boli i do tego jest upał i na przykład dzisiaj tak miałam, że o 4 wstałam i już nie mogłam spać i po prostu zajęłam się za sprawami zawodowymi, no to jestem potem zmęczona, ale to na przykład stwierdziłam, że dzisiaj pójdę popływać, bo nie będę miała siły na nic innego, a pływanie jest fajne, bo jak wejdziesz do wody zimnej, to tak, wiesz, człowiek się trochę obudzi. I tak robiłam też w Warszawie, że po prostu chłam na przykład na basen, jak nie miałam siły biegać. Albo na przykład, nie wiem, jak nie mam siły na jakiś mocniejszy trening, to go wymieniam na taki prosty, żeby wyjdę nawet na piąteczkę, tak się przewietrzyć, żeby się ruszyć. Albo na przykład włączę sobie tylko 20 minut, nie wiem, ćwiczeń na nogi, czy cokolwiek innego, no ale zawsze już masz ten ruch, już jest coś zrobione, albo czasem nawet właśnie szłam na bardzo długi spacer. My tutaj mamy taki wycisk codziennie, bo my mamy góra-dół, że rzeczywiście tak naprawdę to ja nawet jak idę z Guzkiem na spacer tutaj na 2 godziny, to mam porządny wycisk i wtedy na przykład słucham sobie, nie wiem, audiobooków albo jakichś podcastów po francusku i mam 2 w 1. Więc jakby no są różne...
No ja na spacerach też właśnie stosuję tą metodę, żeby właśnie czegoś słuchać, bo to jest idealny moment tak naprawdę, nie?
No właśnie.
Nie? Stracony czas wtedy, nie?
Tak. Oprócz tego też się w domu motywujemy. I rzeczywiście tak jest, że nie zawsze, bo czasem to też rozleniwia, bo łatwiej razem powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj czegoś tam, to dzisiaj nie idziemy na trening. Ale ale jednak częściej tak jest, że jakoś tam nawzajem się staramy, że jak jednej osobie się nie chce, to druga ją namawia, żeby poszła, więc to też działa.
Mhm. Dobra, Aniu, no to czyli teraz jeszcze tylko takie malutkie pytanie, czyli ile razy teraz tak codziennie coś sobie jakoś włączasz i codziennie coś sobie robisz, czy jednak też masz takie dni, że na pewno nie jest w ogóle zaplanowany trening na dany dzień?
Tak, jeden dzień w tygodniu nie mam zaplanowanego treningu, wtedy nic nie robię, ale często to się zdarza, że to są dwa dni, bo na przykład i generalnie mam plan treningowy, wiem, w które dni na przykład biegam, a w które dni, nie wiem, mogę sobie zrobić trening siłowy albo iść popływać, bo mam trzy takie treningi biegowe, które muszę zrobić, żeby na przykład zrealizować jakieś tam swoje cele biegowe, powiedzmy. Ale nie mówię, że się ich trzymam, bo po prostu wrzucam totalnie na luz. I jeżeli ja tym totalnie żongluję, tylko dzięki temu, że mam jakiś plan, to ja wiem na przykład, czego nie zrobiłam i co powinnam sobie nadrobić, bo jeżeli wiesz, tego nie zrobię, to potem na przykład nie dam rady, nie wiem, przebiec maratonu albo w jakiegoś biegu w górach. Natomiast nie mam teraz żadnych założeń, na przykład jeżeli chodzi o wynik. Jestem bardzo wyluzowana, biegam bardzo powoli, nie robię jakichś treningów szybkościowych, bo to jest po prostu strasznie gorąco. A do tego, wiesz, dochodzi to, że my mamy nierówny teren, my tu naprawdę mamy cały czas góra-dół, więc ja zupełnie się z tym wyluzowałam, że wiadomo, że na razie nie będzie życiówek i tak dalej, ale po prostu biegam dla przyjemności i na przykład wiem, że nie wiem, raz w tygodniu powinnam zrobić dłuższe wybieganie, wrzucam sobie jakieś akcenty typu podbiegi właśnie, ale to i tak mam na co dzień, albo jakieś takie dwusetki czy coś takiego, żeby też pracować, no żeby te treningi były różnorodne. Natomiast nie cisnę, nie stresuję się, jak danego dnia nie mam ochoty iść pobiegać, to idę popływać, bo wiem, że i tak mi ten trening coś da. Jak tego dnia nie mam czasu ani ochoty, to sobie odpalam właśnie trening w domu. Także wymieniam sobie to, ale staram się 3 razy w tygodniu pobiegać, po to, żeby się udało później na przykład późną jesienią wystartować w maratonie.
No to widzę, szczytny plan, ostry. Dobra, słuchaj, Aniu, no to dziękuję Ci bardzo. Już nas tutaj nerka woła pewnie Ciebie, więc musimy kończyć.
Tak, na spacer.
No i to bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i praktycznie na każde zadane tutaj pytanie można jeszcze znaleźć więcej informacji na blogu Ani, na który Was serdecznie zapraszam. To jest pannaannabiega.pl i musicie tam zajrzeć koniecznie. A jeśli Wam będzie ciągle mało, to Ania też wydała książkę, chyba w tamtym roku, czy w tym roku książka? W tym roku?
Tak,
i książka nazywa się Zakochaj się w bieganiu i też Wam serdecznie polecam zakup tej książki. Linki są dostępne, będą dostępne tutaj też przy podcaście. Nie wiem, czy Ania chciałabyś coś dodać a propos książki może, jakoś trochę zareklamować nam?
Myślę, że książka jest bardzo dobra na przykład dla osób, które w ogóle szukają motywacji i chciałyby zacząć, chciałyby zmienić swoje życie, dlatego że jest napisana w taki przystępny sposób, na przykład dla osób, które no w ogóle wiesz, nie wiedzą jeszcze, co powinny mieć na pierwsze treningi, co zrobić na tym bieganiu, że od czego w ogóle zacząć, co jak się wyjdzie pierwszy raz na trening. Są tam bardzo fajne w ogóle plany treningowe przygotowane przez trenerów dla różnych celów sportowych, ale są też fajne plany treningowe do ćwiczeń w domu na przykład. Są przepisy, są porady dietetyków, są porady fizjoterapeutów i trenerów odnośnie tego, jak być aktywną w ciąży, jak wracać do formy po ciąży. Także no, to jest taka, powiedzmy, taka wiedza w pigułce na początek, ale też jest bardzo duży rozdział poświęcony temu, co zrobić, jak już biegamy od jakiegoś czasu i tracimy motywację. I tam jest dużo patentów na to, w którą stronę pójść z tym bieganiem, żeby nam się chciało i żebyśmy się rozwijali.
No i też z tego, co mówisz, to nie jest, jakby wychodzi, że to jest książka nie tylko twoja troszeczkę, w sensie takim, że też tam więcej autorów zaangażowałaś trochę, takich wywiadów robiłaś, tak? Z tego, co rozumiem.
Tak, bo bardzo mi zależało na tym, żeby była profesjonalna, czyli nie chciałam na przykład w dziale trening ja się mądrzyć, tylko poprosiłam trenerów, w dziale dieta jest dietetyk, jest fizjoterapeuta, są sprzedawcy z wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o dobór butów do biegania. na przykład przy tym rozdziale zrobiłam z nimi wywiady, także rzeczywiście, ponieważ została we mnie ta żyłka dziennikarska, to przeprowadziłam wywiady do tej książki również.
Super, super. Ja myślę, że też się w nią zaopatrzę, szczególnie, że moim zdaniem książka nie jest droga, także zapraszam do kupowania książki i sprawdzania, o czym jest książka, też można sobie poczytać. Dziękuję Ci jeszcze raz, Aniu.